Nawet nie wiecie, jaka to przyjemność i ulga znów nagrywać po polsku. Cześć, z tej strony Florian, ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Mam nadzieję, że zeszłotygodniowy odcinek z Tajasem był ciekawy, na pewno był trochę inny. Ja się na pewno dużo nauczyłem i będę próbował po angielsku nagrywać, bo jest to dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem i taką dobrą lekcją hiszpańskiego. Dzisiaj rozmowa z Radosławem Dudyczem, świetnym polskim maratończykiem, zwycięzcą maratonu w Dębnie z 2009 roku, czyli mistrzem Polski. Naprawdę nam się bardzo dobrze rozmawiało. Ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Mam nadzieję, że ty też. Zanim zaczniemy, to na pewno będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten podcast na Instagramie, oznaczysz mnie. Będzie mi to naprawdę pomagało budować zasięgi, docierać do nowych słuchaczy. To jest naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważne. A jeśli uważasz, że ten podcast jest wartościowy i to, co robię, ma dla ciebie jakąś wartość, zapraszam cię na stronę patronite.pl/Świat Okiem Biegacza. Tam najprościej wesprzesz to, co robię. A zanim jeszcze zaczniemy, to muszę podziękować moim patronom, czyli Dominikowi, Michałowi, Grzegorzowi, Aleksandrowi, Małgorzacie, Mateuszowi, Darkowi, Fryderykowi, Tomaszowi, Kubie, Bartowi, Jakubowi, Grzegorzowi, Sewerynowi, Kubie, Mateuszowi, Maćkowi, Kamilowi, Kubie, Pawłowi, Andrzejowi. Ciężko to naprawdę wymówić. Chłopaki, dziewczyny, bardzo dziękuję wam za to, że mi pomagacie, a ja przedstawiam wam dzisiejszego mojego gościa. Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Dzisiaj 81. odcinek, a moim gościem jest Radosław Dudycz, świetny polski maratończyk, rekordzista Polski M40 w półmaratonie, trener, przedsiębiorca, chyba też tak mogę powiedzieć. Radek, bardzo się cieszę, że wreszcie mamy okazję porozmawiać, że będziemy mieli okazję się poznać. Czy dobrze cię przedstawiłem, czy może jeszcze coś do tego powinieneś dodać?
Myślę, że chyba jest okej. No jestem jeszcze też po Akademii Wychowania Fizycznego, skończyłem studia naście lat temu, także też jestem z wykształcenia trenerem. I w tej chwili robię to, co potrafię najlepiej i bardzo to lubię.
Muszę też na początku też trochę powiedzieć o tym, jakie wyniki ty biegałeś, bo jesteś 7-4 rocznik. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za złe za to, że przeszliśmy na ty. Natomiast tak ustaliliśmy przed rozmową. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tym, jakie wyniki biegałeś, bo wiem, że dla wielu moich słuchaczy, pomimo tego, że biegałeś świetnie, możesz być postacią anonimową przez to po prostu, że te twoje lata, gdzie biegałeś te swoje najlepsze wyniki, to jednak było już kilkanaście lat temu, także jakbyś mógł trochę powiedzieć o swoim poziomie biegowym.
Znaczy ja generalnie rzecz biorąc zacząłem trenować dosyć późno, bo w wieku 17 lat i te wyniki moje, te najlepsze, były dopiero po 13-15 latach trenowania, także musiałem być mocno cierpliwy, żeby te swoje życiowe rekordy osiągnąć. Myślę, że takim najlepszym rezultatem to jest maraton w Dębnie, to jest 2:14:58. To jest rok 2009. Tam zostałem mistrzem Polski i to chyba mój był najlepszy taki życiowy bieg, gdzie się czułem doskonale od startu do mety. A szkoda, że ten bieg był poprowadzony tylko wyłącznie na miejsce, nie na czas, bo myślę, że tam można byłoby pobiec lepszy wynik. Jak będę starszy nam czasu, to mogę o tym biegu coś więcej powiedzieć, bo taka fajna tam historia też się wydarzyła. Godzina 4:01 w półmaratonie, też jest to maraton, półmaraton mistrzowski w Pile, 2004 rok. To też mogę powiedzieć jakąś fajną anegdotę z tego półmaratonu, bo też myślę, że mogłem tam powiedzieć lepiej, ale bieg na miejsce i zająłem tam trzecie miejsce, czyli pierwszy mój medal w wieku 30 lat w półmaratonie i w ogóle pierwszy medal mistrzostw Polski. 29:16 na 10 km, to jest bieg na bieżni, 14:08 na piątkę, 8:15 na trójkę. No i już relatywnie słabsze wyniki pod względem takim powiedzmy punktowym wartości, to na 1500 metrów to bodajże 3:54. Na 10 km mogę powiedzieć, na 10 tysięcy metrów na bieżni debiutowałem jako drugi rok młodzieżowca. To był rok 90 bodajże 5. I w debiucie już nabiegałem 30 minut 11 sekund. W debiucie na 10 tysięcy metrów, a rok później 29-26, czyli dla drugiego roku młodzieżowca 29-26. Ja tylko teraz tak mówię, jaki wtedy był poziom. I te wyniki nie dawały mi medalu. To byłem czwarty i czwarty, czyli dwa razy czwarte miejsce miałem jako młodzieżowiec. Także poziom wtedy był, no chyba myślę, że nieco wyższy niż jest teraz.
To, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło w tym, co powiedziałeś, to to, że twoje tak naprawdę najlepsze wyniki przyszły po tych 13-15 latach od momentu, gdy w ogóle zacząłeś trenować. I muszę cię spytać, co w ogóle powodowało, że dalej miałeś motywację do tego, żeby trenować? Bo wiesz, bo szczególnie teraz, myślę, jesteśmy nastawieni na to, żeby ten wynik przyszedł w miarę szybko, a wiesz, 15 lat, no to będzie prawie połowa mojego życia. Więc jak ty w ogóle do tego podchodziłeś wtedy?
Od samych w ogóle już najmłodszych lat pamiętam, że ja z jakimkolwiek sportem czy rekreacją ruchową byłem mocno związany. Pamiętam, jak w szkole podstawowej, nie wiem, czy była druga czy trzecia klasa, było takie wypracowanie, które pani kazała wychowawczyni napisać, kim byś chciał zostać w przyszłości, jaki zawód chciałbyś mieć. Ja za każdym razem pisałem, że chciałbym zostać sportowcem. Także wcześniej piłkarzem, no i później okazało się, że biegaczem. W wieku tam 17 lat zacząłem trenować. I chyba mi się wydaje, że to wynika z moich takich chyba cech charakteru, nie wiem, z cierpliwości, systematyczności, takiego uporządkowania może. Zawsze moim marzeniem było to, że chciałem być medalistą mistrzostw Polski, być mistrzem Polski. Tam w roku 2001 było lekkie potknięcie, bo uczestniczyłem w wypadku i tam zachwiała się moja kariera. Ale na szczęście właśnie po roku przerwy, bo miałem w 2002 rok przerwy, jakoś się tak pozbierałem i w 2004 roku właśnie miałem taki rok przełomowy, od którego wszystko fajnie już później się potoczyło. A ostatni mój start to w 2015 roku, dobrze mówię, w wieku 41 lat, właśnie ten rekord Polski w półmaratonie 40-latków tutaj w Gdańsku. I to było takie oficjalne zakończenie mojej kariery. I też właśnie moim marzeniem było, żeby zakończyć takie wyczynowe trenowanie i startowanie, taką rywalizację właśnie na jakimś takim względnie wysokim poziomie. I udało mi się to dokonać i mogę powiedzieć, że tak już wyprzedzając pytanie, chyba jestem spełnionym sportowcem. Pewnie może brakuje mi udziału w igrzyskach, jak chyba każdego marzeniem jest udział w igrzyskach olimpijskich. Ale uważam, że jako sportowiec czuję się spełnionym.
Powiedziałeś o półmaratonie w Gdańsku, co ja też mam akurat z tym półmaratonem całkiem dobre wspomnienia, bo w 2019 roku udało mi się go wygrać. Co prawda wtedy trochę poziom był niższy, bo w ogóle przez 2020 rok to był i przez tą covidową sytuację w ogóle bieg był puszczany w trzech falach, nie było żadnych Kenijczyków, także trochę ten sukces sobie umniejszał, natomiast też, żeby pokazać tutaj skalę. No właśnie, ostatnio też rozmawiałem z Martą Krawczyńską, notabene też, która jest z Trójmiasta i ona też wspominała, że pomimo tego, że wydaje jej się, że ta jej przygoda z bieganiem skończyła się bardzo niedawno, to też tak naprawdę ostatnie swoje poważne starty miała w 2015 czy w 2016 roku, także dużo tego już minęło. Nie było ci ciężko właśnie porzucić takiego trenowania, nazwijmy to w miarę profesjonalnego i przejść do zabawy i też do innej pracy?
No, były takie może wahanie się z tą decyzją, ale natknęło mnie, czy zainspirowała mnie taka, powiedzmy, sytuacja po którychś tam zawodach. To było bodajże chyba w Gdańsku, gdzie już jako 41-latek, to było bezpośrednio przed tym półmaratonem, tym rekordowym w kategorii 40-latków. I to był bieg chyba w Westerplatte, gdzie zająłem trzecie miejsce, nabierając wynik 30. Chyba tam 40, czyli jak na 40-latka zupełnie dobry wynik, ale zająłem trzecie miejsce. I tutaj wiele osób nie wiedzieli, kto wygrał, kto przegrał, ale myślało, że ja wygrałem. I wszyscy byli wręcz zaszokowani, że ja przegrałem ten bieg. Jak to ja mogłem przegrać? I wtedy mi się zapaliła lampka, że chyba byłoby lepiej, żeby zejść właśnie z tej sceny, można powiedzieć, że z tych zawodów rywalizacji, żeby stać się zapamiętanym, gdzie zawsze się wygrywało, a szczególnie tu w Gdyni czy w Gdańsku, bo później sobie to wszystko tak jakoś przełożyłem, że startując w tych samych biegach, gdzie ja w Gdyni wygrywałem w cyklu Grand Prix, nie wiem, 12 razy, przebiegając czwarty, piąty, no to już jesteś trzeci, czwarty przegrany. Zawsze te drugie miejsce to już jest pierwszy przegrany. A jeszcze gorsze jest to, że się w tych biegach wcześniej wygrywało. No i wtedy po takich powiedzmy przemyśleniach zdecydowałem, że kończę karierę i takim ostatnim moim biegiem będzie ten właśnie bieg w Gdańsku, ten półmaraton. Też było mi o tyle łatwiej podjąć taką decyzję, bo już wiedziałem, że zostanę trenerem biegów długich. Bardzo lubię tą pracę, bardzo lubię ludziom tutaj wspierać, pomagać, pisać plany. Także moje przejście z takiej kariery zawodowej, zawodniczej w tą trenerską było takie dosyć fajne, miękkie i tutaj się spełniłem jako trener i to mi daje taką dużą satysfakcję. Także nie miałem w sumie z tym takiego problemu. Teraz nawet wiele osób mnie się pyta, czy ja startuję, czy tam myślę o powrocie do jakiegoś biegania na wyższym poziomie. Nie mówię, że nie, że może jako 50-latek może się zmobilizuję i poświęcę jakieś pół roku, żeby wejść na jakiś wyższy poziom i jakiś może rekord polski 50-latków pobić. Ale w tej chwili takich decyzji jeszcze nie podejmuję. W miarę jestem w dobrej dyspozycji, zawsze będę mógł ewentualnie wrócić i powalczyć jakiś rekord, ale musiałbym mieć jakiś cel. Także tak to wygląda. Myślę, że nie było z tym większych problemów, jeżeli chodzi o przejście do powiedzmy do tego trenowania innych osób i przejście z tej kariery zawodniczej.
Czemu zawdzięczasz taką, mogę powiedzieć, myślę, długowieczność, bo wiesz, no, bieganie w wieku 40 lat, takich wyników jest naprawdę świetne. Tu powiedziałeś właśnie o Piotrze Pobłockim, który no, jest jeszcze od ciebie starszy i też biega fenomenalnie. Dla mnie to jest naprawdę, myślę, że godne podziwu. Także byś mógł trochę powiedzieć o tym, jak to się stało, że wiesz, że tak długo, tak naprawdę trenując, dalej byłeś w stanie biegać naprawdę fajne wyniki.
Myślę, że chyba najważniejsze to, że ja dosyć późno zacząłem. Jak już mówiłem wcześniej, ja w wieku 17 lat dopiero zacząłem trenować profesjonalnie. Wcześniej oczywiście tam były inne, czy piłka nożna, czy inne gry zespołowe. Próbowałem sobie sam jakoś tam pobiegiwać, ale w taki zorganizowany i pod okiem trenera trening, to dopiero zacząłem w roku 91, czyli mając 17 lat. Czyli już byłem w miarę rozwinięty, mój wiek biologiczny, powiedzmy, czyli już byłem w nieźle rozwinięty dopiero i wyrośnięty, bym powiedział. I ten trening, jak już wcześniej rozmawialiśmy przed wejściem, to miałem taki bardzo spokojny, stonowany i chyba to miał właśnie. I to dzięki temu mogę mieć taką długą karierę. Prawdopodobnie gdybym miał większe obciążenia, solidniejsze treningi, pewnie może jako mocniejszy trening siłowy, szczególnie na siłowni, to pewnie bym miał więcej tych kontuzji, więcej bym pewnie musiał mieć tych różnych przerw i pewnie może bym zrezygnował z trenowania, czy musiałbym zrezygnować. Także taki spokojniejszy trening i trening w punkt spowodował to, że taka kariera moja była długa, aczkolwiek też można sobie zadać pytanie, co by było, gdybym poddał się mocniejszemu treningowi. Być może ona byłaby krótsza, a wynik w maratonie nie miałbym 2:14:58, tylko na przykład 2:10:50. Ale to jest pytanie takie w zasadzie ze znakiem zapytania, no, na to już nie będzie odpowiedzi.
Właśnie, a co byś wolał? Te 2:10 czy 2:14? Wiesz, i wiadomo, tak też patrząc na jedno i na drugie, wiesz, na korzyści i na minusy.
Znaczy ja powiem tak, że na pewno ode mnie w tym 2009 roku to było tak, właśnie może powiem o trochę o tym biegu, bo to chyba tego dnia byłem po prostu najlepiej przygotowany, to po prostu była forma, po prostu ja chyba, nie wiem, jak można byłoby, ja chyba świeciłem wtedy, bo byłem, czułem, że to jak się na kogoś spojrzy, nie wiem, czy ty też masz też taką umiejętność, czy taką może taką cechę, że na kogoś spojrzysz i widzisz, no jest w formie, nie? I to nie ma znaczenia, czy to jest biegacz, czy jakiś inny sportowiec. Ja zawsze widzę, na przykład jak oglądam skoki narciarskie, czy inne dyscypliny, to już widzę, że kto jest w formie, kto nie, bo to po prostu widać, tak? Po kolorze skóry, czy w ogóle sylwetce, czy ruchach, to po prostu się czuje. I ja wtedy się tak czułem i ja byłem tak pewny, że ten maraton wygram, że ten bieg wygram, że no powiem to jest takie dosyć mało skromne, że ja dzień wcześniej miałem taki telefon komórkowy Nokia, gdzie tylko tam miałem 30 SMS-ów, które by mogły do mnie dotrzeć, bo resztę się blokowały, bo była taka pamięć. To ja czyściłem sobie pamięć z tych SMS-ów do zera, bo pomyślałem sobie, Boże, jak ja wygram ten maraton, a wygram go, to mi się zapełni ta skrzynka, ta odbiorcza. I chciałem, żeby te wszystkie SMS-y do mnie dotarły. Ja powiem tak, że jak ja wtedy biegłem, tam był Mariusz Gliżyński, on był wtedy chyba drugi. I biegliśmy do połówki, tam był jakiś tam zając chyba z Ukrainy, nie pamiętam teraz tego imienia, tego zawodnika. I mieliśmy połówkę godzina chyba 6.30 czy 6.45.
Dokładnie, patrzę, godzina 6.53 na wyniki.
I wtedy było zwolnienie, bo on ten zając szedł i było zwolnienie, tam truchtaliśmy po 3.25, 3.35 i pamiętam, że jeszcze Tomek Kozłowski, ten trener z Międzyzdroi, po prostu prosił nas, żebyśmy biegli, a tam po prostu ten Coast Game Matthew, właśnie Mariusz, ja i tam po prostu biegliśmy tak w jednym takim, powiedzmy, szeregu i nikt nie chciał prowadzić, on nas prosił. Ja pamiętam, że ja na 30 km nie wytrzymałem tą piątkę między 30 a 35, 15 chyba 10, jakoś tak to było. Po prostu szarpnąłem i wtedy tylko się mnie utrzymał właśnie chyba Szafar Witali i Matthew Kozgiej właśnie. No i na ostatnich tam powiedzmy, nie wiem, 4 km to Matthew szarpnął. I ja zająłem wtedy tam drugie miejsce, chyba Szafar miał trzecie. A z tym Mecie to była też taka sytuacja, bo z tym Kozgejem, bo on do mnie dzień czy dwa dni wcześniej przychodzi, prosi mu jakieś tam odrzyski, żebym coś mu dał, ja mu tam jakoś zapomniałem, a ja wtedy byłem sponsorowany przez Enervid. A w Demnie była taka sytuacja, że tam wszyscy zawodnicy mogli dawać swoje odżywki na stoły, tak? I obecnie, czy zajmowałeś tam pierwsze miejsce, czy tam 300, to tam tak fajnie to było zorganizowane, że na poszczególnych stołach były odżywki dla poszczególnych zawodników, przy tym stole byli wolontariusze i oni tam rozdawali te odżywki, czy podawali tym biegaczom. No i te stoły były tam, nie wiem, przez 40 metrów, tak? Wzdłuż trasy, bo tych zawodników było dużo. Ja, bo tam były trzy pętle i ten Matthew Kozgiej, zauważyłem, że on na jakiejś tam pętli biegnie od początku i tam sobie przegląda te stoły i na drugim okrążeniu patrzę, że ma Enervid i pije ten koncentrat z Enervidu i się zastanawiam, kurczę, skąd on ten Enervid ma? Przecież ja mu go nie dałem, bo jakoś nie mogłem go spotkać, gdzie on go kupił, to nigdy nie było. A się okazało, że on po prostu całą rundę wcześniej sobie sprawdzał, gdzie co na którym stole jest. I na drugim okrążeniu po prostu sobie zabrał komuś tą odżywkę, nie? Później taki mój kolega, bo wiem, komu on to zabrał, mówi, że Kozgiej właśnie wygrał dzięki temu Enervidowi, który ci zabrał, nie czemu, który zabrał, nie? Taki ten Kozgiej był. No ale Kozgiej to był taki właśnie taki zawodnik, że walczył. No ale ten maraton w Demnie był dla mnie bardzo szczęśliwy. I myślę, że gdyby tam był bieg na czas, nie na miejsce, gdyby nie było tych 8 km w bardzo wolnym tempie, myślę, że tam można by było troszeczkę lepszy wynik osiągnąć, bo pogoda była świetna, no i formę miałem naprawdę, naprawdę no, bardzo fajną. Powiem jeszcze inaczej, że drugi mój maraton to w roku 2009, czyli rok po, też w Demnie i tam zupełnie odwrotna sytuacja. Ja tydzień wcześniej naciągnąłem sobie nerw pulszowy, bo tam na treningu miałem taką przygodę z psem i on tam na mnie naskoczył, musiałem zrobić wykrok i naciągnąłem sobie mięsień i nerw pulszowy uszkodziłem. To jadąc do Demna, to jest jakieś tam 300 km z Gdańska, to musiałem się kilka razy zatrzymywać, żeby w ogóle wysiąść z samochodu i się rozchodzić. Ja nie mogłem w ogóle truchtać. I ja po prostu dopiero chyba zrobiłem rozruch po tym tygodniu w sobotę i w niedzielę zrobiłem pierwsze rytmy na rozgrzewce przed tym maratonem. Ja byłem przekonany, że ja tylko tam jadę, przebiegnę 5 może kilometrów, jak mi się uda i schodzę. Ale właśnie tak jakoś się wszystko fajnie potoczyło, że zacząłem biec. Jakoś fajnie mi się ta stopa ustawiała i ten mięsień właśnie taki nie miałem mocno naprężony i zdobyłem tam jakby pierwsze miejsce, drugi byłem w ogóle na mecie Aczkolwiek tam też byłem w porównywalnej formie na rok wcześniej, ale ta noga mnie blokowała. Pamiętam taką sytuację na 30 kilometrze. Kenijczyk tam zerwał i próbowałem wejść właśnie i go trochę podgonić, ale niestety nie mogłem, bo ta noga mnie w zasadzie tam drętwiała i praktycznie na jednej nodze przebiegłem ten maraton. Mówiąc to wszystko, mówię, że maraton maratonowy nierówny, tak? Że ta sama trasa, powiedzmy, też rywalizacja o tytuł mistrza Polski, także każdy maraton, a miałem ich w tej swojej karierze 17, to jest zupełnie inna historia, tak? I dlatego ten dystans jest taki fajny, tak? Bo i są różne przygotowania, są różne przygody. Już nie powiem o pogodzie, jaka może być przeróżna na maratonie, ale dlatego taki ten dystans jest taki, powiedzmy, dla mnie super, bo nigdy nic nie wiadomo, nie? Co się na maratonie może zdarzyć.
Tam z tego, co patrzyłem, 3 tygodnie przed tym maratonem w 2009 roku pobiegłeś godzinę 06 w półmaratonie, czyli w sumie nic nie wskazywało na to, że tak dobrze pobiegniesz potem ten maraton. I potem nie miałeś, czy w drugiej części sezonu, takiego, wiesz, startu, że pokazałeś, że stać cię na jeszcze szybsze bieganie, czy może coś innego spowodowało, że wiesz, trochę tej formy, w której byłeś, trochę, wiesz, nie pokazałeś.
Ja pamiętam, że w 2009 to był w Poznaniu ten półmaraton, tam był bardzo wieczny maraton, dosłownie mocno wiało, tam właśnie Piotrek Dwal był przed nami, a wygrał chyba Szafar, z tego co pamiętam, albo Szafar był jakiś drugi czy trzeci, bo tam chyba Kenijczyk jeden czy dwóch wygrało. I tam zjeżdżałem bezpośrednio z Muszyny na ten start, z pełnego treningu. I dopiero ten maraton, półmaraton mnie trochę odblokował, tak naprawdę ostatni chyba, czy tam przedostatni trening taki mocniejszy na półtora tygodnia przed maratonem, wiedziałem, że jest nieźle i tak to się potoczyło. A w drugiej części sezonu ja właśnie miałem na jesień wystartować w Berlinie, w maratonie, nawet byłem na liście startowej, ale w tym roku 2009 jakoś tą jesień miałem gorszą, bo tam właśnie miałem naciągnięty mięsień w głowy czy jakąś inną kontuzję i musiałem sobie tam właśnie, no, nie wystartowałem, tak, w tym biegu. Także tutaj też w mojej karierze były kontuzje, tak? To tam nie ukrywam, które też powodowały, że w niektórych startach nie mogłem wystartować i musiałem wypływać swój udział.
No właśnie, to właśnie teraz przejdźmy do tego tematu, który niestety chyba dotyczy każdego sportowca, każdego biegacza i są ludzie, którzy albo byli kontuzjowani, albo będą kontuzjowani. Jak w ogóle pod tym względem wyglądała twoja kariera, bo mówiłeś, że jednak ten trening miałeś w miarę spokojny, w miarę trenowałeś delikatnie, ale czy te kontuzje pojawiały się, czy były częste, czy można było uniknąć, bo myślę, twoja perspektywa jest na pewno bardzo ciekawa i jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
Znaczy, na pewno kontuzje, powody kontuzji są jakby dwa główne, tak? No to są z przeciążeń i treningowych, tak? Czyli za duża intensywność i objętość treningu, lub jakieś tam urazy mechaniczne. I tam kilka też takich miałem upadków, czy potknięć, gdzie miałem tam czy kostkę skręconą, czy ci się przewróciłem i zbiłem sobie biodro, ale to są takie kontuzje wynikające z jakichś zdarzeń losowych. I one są moim zdaniem jakby mniej takie dotkliwe i szybciej z nich można się tam, powiedzmy, szybciej się można pozbierać po tych kontuzjach. Te kontuzje przeciążeniowe, no to głównie miałem właśnie ścięgno Achillesa, pamiętam z jednej i drugiej nogi, naciągnięty czy mięsień dwugłowy z jakimś tam przesunięciem w odcinku pewnie kręgosłupa krzyżowym i ucisk na nerw pulszowy. Ale taką chyba największą kontuzję to miałem w roku 2001, w kwietniu uczestniczyłem w wypadku pod Zakopanem, gdzie zginęło moich dwóch takich, powiedzmy, dobrych kolegów. To był kwiecień 2001 rok i później po tym wypadku nie mogłem się jakoś pozbierać i psychicznie i ortopedycznie i zacząłem trochę myśleć, że za mocno trenować i wystartowałem jesienią pierwszy mój debiut maratoński w Koszycach w maratonie. I po tym maratonie się rozsypałem, tak? I wtedy przez praktycznie półtora roku miałem taką przerwę i to była kontuzja i też miał artroskopię stawu kolanowego, różnego rodzaju, chodziłem od lekarza do lekarza, od ortopedy do ortopedy, bo miałem problem z kolanem i potrzebowałem aż półtora rocznej przerwy, czyli między 2002 a 2003 w zasadzie przebiegłem niewiele kilometrów, miałem 2 lata przerwy. Ja już myślałem, że w tym okresie w ogóle już nie wrócę do biegania, a jak już wcześniej mówiłem, 2004 rok był taki dla mnie przełomowy, gdzie wygrałem maraton warszawski, a 2 tygodnie wcześniej byłem trzeci w półmaratonie w Pile. Także teraz z perspektywy czasu uważam, że ta przerwa może była mi potrzebna, żeby się bardziej zregenerować, przemyśleć i później ta kariera moja tak się potoczyła. Kontuzje generalnie rzecz biorąc, jak już powiedziałem, są wynikiem przeciążeń, zaniedbań powiedzmy w fizjoterapii, w masażach, w odnowie biologicznej. Także każdy szanujący się biegacz, na pewno wyczynowy, nie może tego zaniedbywać. Także później już bardzo mocno się starałem korzystać z różnych zabiegów odnowy biologicznej. Miałem swojego masażystę i raz przynajmniej w tygodniu obowiązkowo właśnie spotykałem się z tym masażystą, który mnie tam właśnie odpowiednio ustawiał i masował głównie plecy i punkty spustowe udrażniał. Także jeżeli ktoś nas nie słuchał z tych zawodników amatorów, a może zawyczynowców, to radzę, żeby zabiegi odnowy biologicznej, szczególnie masaże i jakieś takie terapie manualne są najbardziej skuteczne i dzięki nim można tych kontuzji uniknąć.
Mógłbyś trochę jeszcze powiedzieć o tym wypadku, bo teraz właśnie kliknąłem na link, to był chyba wypadek samochodowy, tak? Wywracaliście z Węgier?
Z Nigerkazy, z takiego mistrzostw chyba Węgier, tak w półmaratonie. No i to był, wracaliśmy po tym półmaratonie i jakoś tak nie były za fajne warunki na drodze i w Bukowinie Tatrzańskiej dochowaliśmy, tam było tam chyba, nie wiem, kilka razy chyba tam się przekoziołkowaliśmy i Wacek z Arturem Ociepą właśnie zmarli, tak. Ja na szczęście no przeżyłem, tak, siedziałem za kierowcą. A właśnie dwóch obok mi kolegów właśnie no zginęło i no to była przede wszystkim dramat dla rodzin, myślę, że dla kierowcy też, bo Mirek na pewno mocno to przeżywał i przeżywa pewnie teraz, no ale no tak się życie potoczyło, tak powiem. No ale niewątpliwie to też miało na mnie jakiś taki wpływ, no i myślę, że jakiś taki te półtora roku musiałem jakoś tak trochę pewnie odpocząć. No ale później w roku 2004 i dalej to był mój taki powiedzmy drugi oddech.
Strasznie tego się słucha. W 2019 roku zmarł mój kolega, z którym mieszkałem rok w akademiku. Był triatlonistą i miał wypadek. Dla mnie to było straszne, że jeszcze niedawno mieszkałem z tym kolegą, biegaliśmy razem. A potem nagle dowiedziałem się, że on nie żyje. Dla mnie to było coś, nawet nie wiem jak to nazwać, bo dalej to jest dla mnie szokiem, że nigdy już więcej go nie spotkam. A jak ty w ogóle sobie z tym poradziłeś? Oczywiście jeśli chcesz o tym mówić, bo to też jest w ogóle ciężki temat.
Ja pamiętam, że z Wackiem i z Arturem byliśmy bezpośrednio przed tymi zawodami na Węgrzech, byliśmy 2 tygodnie na obozie w Belgii takim, i tam startowaliśmy na zawodach przełajowych. Ja bezpośrednio później jechałem z tego obozu do Artura, do Częstochowy. Tam u niego chyba 2 noce spaliśmy, tam u niego w domu. No i później jechaliśmy razem wszyscy całą piątką do tej Nigerkazy. Także ja z chłopakami się zżyłem fajnie, bo to przez 2 tygodnie byliśmy w tej Belgii w takim apartamencie i ja tam byłem odpowiedzialny za zmywanie i sprzątanie. Artur akurat gotował, a Wacek był zaopatrzeniowcem, czyli robił zakupy, tak? Także my tam się świetnie uzupełnialiśmy. Zresztą Wacek Piątkowski, to on uważam, że on wyprzedził epokę, tak? Bo on wtedy w 2001 roku, ale jeszcze, chyba już parę lat wcześniej też ten klub już istniał, KKS Express Katowice. i jego marzeniem było stworzenie takiego profesjonalnego klubu biegowego. I tam był i Artur właśnie Osman, Ociepa, Adam Dobrzyński, Marcin Felał, Piotrek Drwal tam, i tam się naprawdę fajna paczka zbierała. Mieliśmy stypendia, mieliśmy umowę o pracę, także na tamte warunki to było coś, tak? I marzeniem Wacka było właśnie zbudowanie takiego naprawdę takiej silnej drużyny. I miał plany, naprawdę miał plany, żeby to wszystko fajnie rozwijać. Miał fajny kontakt ze sponsorami. No ale tak właśnie po jego śmierci to wszystko, to może z rok czy półtora jeszcze, tak powiedzmy, to trwało, ale później to już no, naturalnie, że wygasło. No i to, no ale nie ukrywam, że to dla mnie był cios, tak? Dla mnie to był cios. Ja z samego wypadku nic nie pamiętam, tak? Ja nie pamiętam, jak tam wychodziłem z tego samochodu, kto mnie wyprowadzał i to jest pustka, tak? Także no nie było to łatwe, ale no to nas już jest jakby... Bo myślę, że najtrudniej miały żony Wacka i Artura, tak?
Z całą pewnością naprawdę straszna historia i myślę, że nawet nie wiem, czego można się nauczyć z takiej lekcji, bo jak kiedyś uważałem, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, a teraz uważam, że wcale tak nie jest, że co nas nie zabije, to nas nie zabije i myślę, że tylko może nas jakoś dać nam jakieś, nawet nie, że lekcje, ale w ogóle po prostu zostawić ramy do końca życia. Może tak przechodząc do czegoś innego i do takich tematów, nazwijmy to bardziej biegowych, czego nauczyło cię bieganie i czego nauczył cię trening? Bo czy jest coś takiego z biegania, co przydało ci się w codziennym życiu? Czy znajdujesz takie w ogóle elementy?
Bieganie i trening uczy organizacji, tak? To musi być osoba, która podejmuje się treningu, dobrze zorganizowana. Ja pamiętam, jak trenowałem na samym początku, czyli 17-18 lat, ja wtedy mieszkałem w Kołczygłowach, dojeżdżałem do Słupska, do szkoły, do technikum. To ja pamiętam, że ja za 15-17 jechałem autobusem do szkoły z wielką torbą, gdzie w jednej torbie miałem, czy w jednej części torby miałem książki, w drugiej części tej torby dużej miałem sprzęt sportowy. I po lekcjach chwilę tam odrobiałem gdziekolwiek, tam w internacie lekcje, czy tam u kolegów gdziekolwiek, czy w szkole nawet. I później szedłem na trening i wracałem o godzinie 21.30 do domu. 20.25 miałem autobus ze Słupska. I tak dzień w dzień. To było przez w trzeciej klasie zacząłem trenować, trzecia, czwarta, piąta klasa, 3 lata w zasadzie, tak? Także no najłatwiej było później już na wiosnę, czy latem, czy wczesnym, bo wtedy było długo, jasno i fajnie było. Najgorzej były te pory takie zimowe, gdzie szybko było ciemno i jak się stawało, też było ciemno. I to była taka dla mnie lekcja, tak? Teraz na przykład jak patrzę wstecz, to chyba mało kto by się podjął takich wyrzeczeń. A ja właśnie tak właśnie trenowałem i tego się podjąłem. I to mnie nauczyło takiej solidności, systematyczności, właśnie organizacji czasu, cierpliwości, tak? No i zawsze chciałem ten cel, który sobie postawię, zawsze go osiągnąć. I mi się wydaje, że te chyba najważniejsze cechy, które wymieniłem, się wzmocniły, bo myślę, że już je tam po części miałem, ale one się wzmocniły podczas tych lat moich treningu, które do tej pory jakoś tak fajnie tutaj sobie funkcjonują i myślę, że dzięki nim też uważam, że jako trener teraz tych moich grup amatorskich potrafię sobie to wszystko fajnie zorganizować i radzić. Także jeżeli nas słuchają jakieś, czy będą nas słuchać jakieś młode osoby, czy rodzice, które mają młodsze dzieci, to uważam, że sport fajnie uczy, tak? Nie każdy z nas może zostać medalistą mistrzostw Polski, sportowcem jakiegoś tam wysokiej klasy, ale sport też potrafi wychować, potrafi mieć też szacunek do wysiłku, do swojego ciała. Ja generalnie polecam, tak? I myślę, że no mam 4 dzieci, także nie będę wymagał od nich jakiegoś tam wyczynu sportowego, ale będę chciał, żeby umiały się fajnie bawić sport, i żeby były generalnie sprawne.
W ogóle chyba Kołczy Głowy i w ogóle okolice to taka też, myślę, okolica bardzo biegowa, bo przecież z tego co kojarzę, to chyba i Tadeusz Zblewski jest tamtąd, tak? I chyba Angelika Cichocka. Teraz, tak. Jeśli chodzi o młodych, to chyba co, jeszcze Beata Topka, Daniel Kryzel, nie wiem, czy ich kojarzysz?
Tak, dokładnie kojarzę, ale z tych moich czasów to Wojtek Piotrek Kałdowski, pewnie nie wiem, czy słyszałeś, a szczególnie o Wojtku, który był świetnym 800-metrowcem. Też bardzo takim dobrym, bardzo dobrym juniorem był Marcin Pacyno, Grzegorz Kujawski teraz, który teraz tu mieszka w Pucku, a był medalistą mistrzostw polskich i biegał 3,45 chyba za juniora na 1500 metrów. Także tam w tym rejonie to było bardzo, bardzo dużo fajnych biegaczy. Ja powiem tak, że ja w podstawówce, jak tam powiedzmy tam zawsze na WF-ie, ja od rana do wieczora byłem na boisku i zawsze byłem, czy grałem w piłkę, czy cokolwiek robiłem, ale zawsze był ten wysiłek przy mnie. To ja w zawodach powiatu, rejonowe to były, powiatu bytowskiego, w siódmej klasie, bo takie były wieki przełajowe, byłem chyba gdzieś 40. Gdzie startowały klasy 7-8, a pierwsza dziesiątka awansowała do mistrzostw województwa. I za rok sobie obiecałem, że ja muszę być w dziesiątce, bo moim marzeniem było wystartować mistrzostwa województwa w biegach przełajowych właśnie tych młodzików, tak? Bo 7-8 klasy. I rok później zajęłem 11 miejsce. 11 miejsce, gdzie byłem pierwsza ta osoba, która nie pojechała na te mistrzostwa województwa. Pamiętam, że wtedy wygrał Piotr Kałdowski, to jest mój rocznik 7-4, ale on wtedy był naprawdę już zawodnikiem wysokiej klasy, takiej rangi. Także ja jako taki, powiedzmy, osoba w podstawówce, to ja biegałem co najwyżej 3,10, chyba nie wiem, czy nawet 3,12 na kilometr. Także ja takim byłem zawodnikiem i dopiero później się jakoś tak rozwinąłem, tak? I dlatego być może ta kariera moja tak długo trwała.
No właśnie, to może przeskoczmy do tego, co spowodowało, że tak ta twoja kariera się rozwinęła. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o twoim treningu i na tych początkowych latach i potem jak to wyglądało w przygotowaniach do maratonu, bo też myślę, całkiem ciekawą sprawą jest to, że z tego co wyczytałem, to od 28 roku życia trenowałeś pod swoją, że jak powiem, opieką i nie miałeś trenera.
Tak, to było po tym moim powrocie, po tym incydencie, czy w tym wypadku właśnie w tej Bogwinie Toczańskiej, to już zacząłem sobie sam trenować, układać plany. Konsultowałem się jeszcze z Jasiem Chorukiem. Myślę, że osoba i postać znana. Ale pierwszym moim trenerem był Janusz Rolbiecki ze Słupska, taki trener właśnie w Gryfie Słupsk. I tam ja pamiętam, że to się zaczęło w ten sposób i te treningi moje na początku były, od razu wystartowałem jakby z wysokiego C, także ja miałem w wieku 17 lat, w pierwszym miesiącu przebiegłem chyba tam z już 200 czy 250 kilometrów. Ja pamiętam swój pierwszy trening taki jakby gdzie miałem przebiec chyba 4 kilometry, później jakąś sprawność, później na bieżni przebiec w jakimś tam drugim zakresie, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, jakiś tam odcinek i później jakieś to rozstruktać. I tego dnia trener Rulicki się spóźnił, ja tam z tej kartki coś tam wyczytałem, zrobiłem to po swojemu, kolce wziąłem, bo jak tam trening to w kolcach. Te kolce chyba były jakieś dwunastki, jakieś takie duże, te wkręte i po tej bieżni w tym skutym biegałem, tak wszyscy się na mnie patrzyli, tam tą czwórkę przebiegłem w takich kolcach. No i trener do mnie przyszedł, bo się spóźnił, ja ten trening zrobiłem, zapytał się co zrobiłem, mówi to jeszcze raz. I chyba na pierwszym treningu zrobiłem 16 kilometrów, ja pamiętam. To była taka przezabawna historia. No i później zacząłem tak trenować i ten pierwszy rok mojego trenowania to głównie to były spokojne drugie zakresy, dosyć mało siły biegowej i taki trening powiedzmy na jakichś krótszych, dłuższych rytmach. I co było fajne, że ja na chyba 15 startów w tym roku 92 i pierwszym, to był taki przełom, miałem chyba z 13 życiówek. Co start to życiówka po prostu. Zacząłem tam chyba od 4,10 na półtora, skończyłem chyba na 4,2 i tam co pół sekundy, co start się poprawiałem, to był świetny sezon. To naprawdę było coś fajnego. ale później już za pierwszego roku młodzieżowca miałem okres takiej stagnacji, czy takiego, że nic się nie poprawiłem, pamiętam. Tak, to był taki rok, że praktycznie rzecz biorąc musiałem najpierw jakby swoje odpokutować takiego mocnego treningu, jak na pierwsze trenowania. No i dopiero później wystrzeliłem drugiego, trzeciego roku młodzieżowca. Sam trening, ja uważam, że jak już miałem te 28 lat i trenowałem pod te biegi długie, a szczególnie uliczne, to generalnie rzecz biorąc do 180, chyba mój rekord to jest 200 km w tygodniu, czyli to nie było takie aż tak dużo. Drugie zakresy, to chyba najwięcej takich bieganych drugich zakresów, to takich po 16 km, po 3,35, 3,40. Trzydziestki, które niewątpliwie były do maratonu i biegałem je 2-3 w tych ostatnich 12-14 tygodniach do maratonu i to nie były zbyt takie szybkie, to były takie, jedna taka była na zaliczenie po 4,30, 4,45, czyli śmieszna prędkość. A taka z założeniem to może były po 4.0, 4.5, o tak powiem. Czyli ten trening był, jak teraz obserwuję i gdzieś tam widzę, jak tam, bo teraz widać te treningi, bo niektórzy się te treningi pokazują, niektórzy biegacze, no to ja biegałem znacznie, znacznie wolniej od tych teraz obecnych maratonczyków. To drugie, trzecie zakresy, to ja pamiętam, że ja biegałem taki trening, czy 4x4 km po 3,15, 3,20 na przykład, tak? 10 czy 12 razy kilometr po 3,5, no góra 2,57, 2,58. Na tydzień przed maratonem w Dębnie, w 2009 roku, gdzie już mówiłem, gdzie ja po prostu czułem, że jestem w niezłej formie i tam zawsze miałem taki trening powtarzalny, bo z reguły te treningi często się powtarzały, żeby też porównywać trening do treningu, w ten sposób można było sprawdzić dokładnie, w jakiej się jest dyspozycji. I miałem zawsze na tydzień przed maratonem taki trening 6 razy kilometr i przebiegłem w butach takich zwykłych 3-4 odcinki po kilometrze na 3-minutowej przerwie między 3,5 a 2,50 chyba 4. I stwierdziłem, że jak ostatni kilometr tam 2,45, no to wtedy kończę ten trening szósty, tak? Szósty odcinek. I zrobiłem go chyba 2,40, chyba 7 czy 6. To żeby już później dwóch ostatnich kilometrów nie biegać szybciej, no to zmieniłem go na 10 razy 200 po 30, chyba 4,35 sekund. Czyli w tym momencie zdecydowałem, pewnie gdybym miał trenera i miałbym robić 8 razy kilometr, pewnie bym dołożył te 2 kilometry. Ale wtedy zweryfikowałem ten swój trening i wiedziałem, że jak zrobię te 2 km, to jest szansa, że się za mocno przeciążę. To zamieniłem na 10 razy 200, spokojne rytmy i wiedziałem, że to wystarczy. Podsumowując ten mój trening, to średnio duża objętość, intensywność taka w punkt i gdzie kluczowe były ostatnie 6-8 tygodni do maratonu. To były takie, powiedzmy, moje najważniejsze w sumie te tygodnie, tak? Na 3 tygodnie przed startem to zawsze jakiś sprawdzian czy półmaraton, zawsze też na 8 tygodni przed maratonem robiłem sobie jakąś taką próbę, jakiś test czy jakieś zawody, także też lubiłem startować w tych przygotowaniach, gdzie dzięki temu mogłem tam parę dni przed tym startem, powiedzmy, ten trening zmniejszyć i sprawdzić, jaka jest moja forma. No i wtedy ten maraton. Myślę, że teraz z perspektywy czasu może bym coś tam zmienił, może bym więcej zaeksperymentował, ale wtedy to działało i tak trenowałem.
Ale przyznasz, że trening 4x4 właśnie po 3,15, 3,20 nawet nie dotykałeś prędkości maratońskich. Także jak to w ogóle było możliwe, że potem, wiesz, biegałeś maraton po 3,12, 3,13 na kilometr?
Te moje przygotowania do tego półmaratonu, tego ostatniego mojego biegu, gdzie w wieku tam 41 lat biegałem godzina 6,56, to ja zrobiłem na 10 dni przed startem taki trening 4x3 kilometry. Gdzie godzina 6,56 to jest tam chyba po 3,12 na kilometr. To ja pamiętam, że ja pierwszą trójkę przeleciałem po 3, chyba 18, gdzie mi tak okrutnie trudno się biegło, że ja po prostu na tym treningu zmieniałem co każdą trójkę buty, bo próbowałem szukać jakichś rozwiązań i sobie pomóc butami. I ostatnią trójkę, naprawdę proszę mi wierzyć, że maksymalnie jak tego dnia mogłem przebiec, to przebiegłem chyba po 3, chyba 13. I po tym treningu stwierdziłem, czy ja dam radę przebiec ten półmaraton w tym tempie życiowym, tym rekordowym. Ale właśnie ja to z naszonką mówiłem, że ja miałem taką chyba umiejętność, że ja w dniu startu to po prostu potrafiłem się jakoś tak zmobilizować i przekuć jakikolwiek trening w niezły wynik. Także wiedziałem, że trening jest treningiem, a zawody to są zawody, tak? I to jest jakby inne rozdanie. I w związku z tym jakoś sobie z tym radziłem. Chociaż z tym półmaratoniem gdańskim to było tak, że trochę tam napompowałem ten balonik, bo też oficjalnie głosiłem, że ostatni start, że walka o ten rekord. I dorzuciłem się sobie trochę tej presji. No ale na szczęście pogoda dopisała, forma tego dnia też nie była najgorsza i ten rekord ustanowiłem. To, co mówiłem na wstępie, że wielu takich moich znajomych zawodników się dziwiło, że z takiego treningu jak można tak biegać, tak? No można. I dawałem radę.
Skąd w ogóle czerpałeś wiedzę na temat treningu? Bo to też jest, myślę, ciekawa sprawa. Okej, myślę, w 2022 roku dużo prościej jest dotrzeć do tych informacji. Myślę, że jak ty wtedy biegałeś 2005, 2006, 2007 i tak dalej rok, jednak dalej to było totalnie, myślę, inny świat. Jak wiesz, jak się cofniemy o te 15 lat, to naprawdę to jest, mam wrażenie, totalnie dwie różne epoki. Więc skąd w ogóle czerpałeś wiedzę na temat treningu?
Ja kończąc studia w roku 2000 miałem pracę magisterską na temat treningu na tamten czas najlepszych maratończyków w Polsce i miałem te dzienniczki, począwszy od Gajdusa, Churuka, Jasia Białka, Mirka Plawgo, Artura Osmana i też miałem też dzienniczki Słójka Bogusia, tak, świętej pamięci. Także tam to kopalnia wiedzy, tak? I tam widziałem no, kilka tych szkół i na podstawie tych moich, powiedzmy, różnych tam tych obserwacji plus to, co wyczytałem w tych dzienniczkach. A te dzienniczki były takie, powiedzmy, nie jak teraz są w aplikacjach, różnych takich, powiedzmy, tam programach internetowych. To były takie papierowe zeszyty, gdzie tam były też notatki, można było się wiele rzeczy różnych fajnych dowiedzieć. I na podstawie tych dzienniczków stwierdziłem, że są dwie lub nawet trzy szkoły na tamten czas były w Polsce. Ja nazwałem taką szkołę wieśka, no, doktora Wieśka świętej pamięci pana Kiryka, czyli tam Oleśnicka, szkoła bydgoska, czyli tam Zawiszy Bydgoszcz i Gryf Słupsk, tak? Czyli Churuka, Szanowicza tutaj, czy Andrzeja Witczaka. I tam to były trzy troszeczkę odmienne jakby, tam były takie różne, powiedzmy, szczególnie w przygotowaniach niektórych tych BPS-ach do maratonu. Takie ważne momenty w tych treningach. No i wkomponowałem jakiś swój taki autorski program i to mi wystarczyło. Także tą wiedzę właśnie miałem właśnie z tych dzienniczków. Takie miałem akurat szczęście, że te wszystkie osoby mi te dzienniczki udostępniły i mogłem z nich korzystać.
A mógłbyś trochę powiedzieć, czym różniły się te szkoły od siebie, bo wydaje mi się, ale takie może nigdy nie biegałem maratonu, że trening do maratonu jest prosty, nie jest łatwy, ale na pewno jest prosty. Ciężko myślę tutaj kombinować, więc jakbyś mógł trochę powiedzieć o tym, jakie największe różnice rzucały ci się w oczy.
Trening Kiryka, tak? czyli tutaj Oleśnicki był bardzo dużo objętościowo, tak? Duża objętość. Długie to były te przygotowania mozolne, według mnie za długie, tak? I dużo tam było tych kilometrów. I te wycieczki biegowe, te drugie zakresy, według mnie były za dużo tego było, ale taka duża była objętość. Trening szkoły bydgoskiej, czyli tam Ryśka Marczaka, bo on tak właśnie tam troszeczkę się też, powiedzmy, łączył z treningiem Jasia Churuka, bo w sumie nawet tam oni później z sobą współpracowali. To już według mnie już był bardziej taki spokojniejszy trening. Dużo mniej objętości, te prędkości nie były takie aż nadto w stosunku do tych prędkości startowych maratońskich czy półmaratońskich, czyli takie bardziej zbliżone do tego mojego, do tej mojej koncepcji. I zresztą właśnie Jasiu Churuk, ja głównie się na jego treningu wzorowałem, no właśnie był też takim typem, że te treningi były relatywnie mimo wszystko spokojniejsze, a wyniki miał kosmiczne. Także tam też tej siły biegowej było nieznacznie, dużo było wieloskoków w tej szkole właśnie słupskiej i bydgoskiej, ale na przykład nie było w ogóle treningu siłowego. Mówimy o takich treningach na siłowni ze sztangą, z półprzysiadami, tego w ogóle nie było. I uważam, że to był akurat dobry pomysł. Tam była taka praca taka ogólnorozwojowa na własnym ciężarze, jakiś trening izometryczny, czy takie klasyczne jakieś tam zestawy ćwiczeń kształtujących mięśnie brzucha, grzbietu, rąk. I każdy z tych zawodników miał swój jakiś tam powiedzmy zestaw i systematycznie te treningi wzmacniające 2 czy 3 razy, czy nawet 4 razy w tygodniu wykonywali. Tam kluczowe były ostatnie 3 tygodnie do maratonu i one się istotnie różniły, bo niektórzy trzymali ten kilometr do samego końca, tak? W niektórych takich tych przygotowaniach, a niektórzy ci zawodnicy to dużo, no już zmniejszali ten kilometraż, tak? Także że ta pauperyzacja i to zmniejszenie tego kilometrażu w ostatnich tam 1,5 tygodnia było znaczne, na przykład właśnie u Jasia Churuka chociażby. Także to były takie bardziej istotne różnice. Teraz jak obserwuję trening naszych obecnych maratończyków, to wydaje mi się, że jest bardziej taki za mocno chyba wyszukany, bo trening, jak wspomniałeś, on powinien być prosty, mało skomplikowany, powtarzalny, mniej jakichś takich różnych, nazwijmy to, fajerwerków i też przyniesie efekt, tak? A te właśnie różnego rodzaju ćwiczenia, które nie do końca są jakby trafione do treningu, w treningu biegowym, mogą być powodem kontuzji i jakichś tam jakichś niepotrzebnych przeciążeń. Także moim zdaniem ten trening lat 90. Moim zdaniem był bardzo dobry i tylko z lekkimi korektami mógłby się super też odnaleźć w obecnych czasach.
Już poruszyłeś temat naszych maratończyków. Co uważasz, tak trochę już powiedziałeś, ale o ich treningu, o tym, jak biegają w stosunku do swoich możliwości. Tu możesz kogokolwiek wybrać, bo myślę, mamy ich bardzo dużo. Chłopaki bądź biegają na fajnym poziomie. Jakbyś mógł trochę teraz o tym opowiedzieć, czy w ogóle śledzisz to jak chłopaki biegają i trenują.
Znaczy na pewno kariera Marcina Chabowskiego czy Arka Gardzielskiego jest taka dosyć fajnie kompletna, bo oni też byli doskonałymi juniorami, szczególnie Marcin. I ta kariera Marcina jest długa, tak? Bo już ma lat ponad 30 i jest na topie, no miał tych różnych przygód, tych kontuzyjnych, które pewnie wynikają z różnych tam powiedzmy błędów w obciążeniach, ale generalnie rzecz biorąc trenuje i cały czas jest w grze. Arek podobnie. Te treningi ich są no, na pewno, bo czasami tam sobie spojrzę na ich fanpage'e, no na pewno są dużo bardziej intensywniejsze niż moje i tych zawodników z lat 90. To jestem o tym przekonany. Myślę, że tutaj chyba u nich jest kluczowe to, że tak mi się oczywiście wydaje, no to, że ostatnie 2 czy 3 tygodnie są jakby kluczowe w wszystkich przygotowaniach i tutaj być może mogliby trochę coś tam pozmieniać, żeby być bardziej, nie wiem, wyświeżeni, optymalnie tacy witalni na dzień startu, tak bym powiedział. A nawiasem mówiąc, to na pewno gdybym był trenerem kadry, pewnie nie będę, ale gdybym miał jakiś wpływ na maratończyków, na kadrę narodową, to pewnie bym odciął tych zawodników od Facebooka. Bo mi się wydaje, że ja widzę to po sobie, że jeżeli tak za dużo się tam dzieje na tym Facebooku, no to niewątpliwie to rozbija, tak? To rozbija, powiedzmy, no, zawodnik, który poważnie myśli o swojej karierze, o swoich wynikach, o ewentualnych sukcesach, musi być skupiony 100% na swojej pracy, tak? I takim wzorem, można powiedzieć, jest Karolina Nadolska, tak? Ona praktycznie na Facebooku nie istnieje, a karierę ma piękną, tak? Jest skupiona na treningach, na rodzinie i według mnie jest najlepszą polską maratonką pewnie w historii. I myślę, że w przypadku polskich maratonczyków można byłoby to coś zmienić w tym kierunku, tak? Bo wtedy pewnie by byli bardziej efektywni i skuteczni na tych imprezach mistrzowskich, bo pewnie jak widać, że i wiemy, że w super wyniki osiągają w tych eliminacjach, w tych biegach takich, powiedzmy, wierują te kwalifikacje, a na samych już imprezach mistrzowskich to nie zawsze dobrze wychodzi, tak? I pewnie gdzieś trzeba byłoby znaleźć przyczynę, dlaczego tak się dzieje.
A ty uważasz, że główną przyczyną jest to właśnie, czyli zbytnia aktywność w mediach społecznościowych, czy to, wiesz, jest co innego według ciebie?
Mi się wydaje, że to na pewno ma jakiś wpływ, tak? Bo to jest jakby... to też zabiera czas, jakaś też jest presja, musi jakiś tam trening pokazać, jakieś tam zdjęcie zrobić, coś tam odczytać na Facebooku, ale generalnie rzecz biorąc, jak ja się przygotowywałem, czy zawodnicy lat 90. do swoich tam maratonów, to było proste, tak? Jechali na 3, 4 czy 5 tygodni na obóz, czy nawet na 2 miesiące. I to było rano śniadanie, trening, drzemka po tym treningu, obiad, drzemka, drugi trening i kolacja, tak? I tak to wyglądało. Oczywiście tam były jakieś tam, powiedzmy, wyjścia czy jakieś tam zabawy, ale to było wszystko na zasadzie takiego spokoju, tak? Trening w maratonie potrzebuje spokoju. Niepotrzebnych bodźców zewnętrzne są zupełnie niepotrzebne i tylko właśnie dzięki nim być może są też i kontuzje. Także to jest jedna z tych przyczyn. A druga to na pewno jest tak, że ten trening może jest nie do końca może trafiony też tak może być, tak? Także można by było tam zrobić, ja bym na przykład zrobił dwie czy trzy grupy maratończyków z sobą rywalizujących. Przy każdej grupie byłby jakaś osoba, która by to im organizowała i byłaby odpowiedzialna za ich trening. I niech się sprawdzają, tak? Ale niewątpliwie bym był taką szkołą, taką, powiedzmy, dosyć mocno restrykcyjną, że zapewniłbym tym biegaczom odpowiednie wsparcie finansowe, możliwości treningowe, jeżeli chodzi o obozy, i myślę, że coś fajnego by z tego wyszło na tych imprezach mistrzowskich.
Z całą pewnością. Ja w ogóle może powiem coś, co... Bo wiem, że też maratończycy w Polsce nie mają, myślę, dobrej opinii. Bądź co bądź są specyficzni, na przykład o Marcinie Chabowskim można powiedzieć dużo negatywnych rzeczy, jeśli chodzi o to, jaką jest osobą. Natomiast myślę, to, jaką on pracę wykonał, to, jak on trenuje, powoduje we mnie tylko i wyłącznie szacunek i można o nim, tak jak powiedziałem, mówić coś negatywnego. Natomiast to, jak on biega i to, jakie wyniki osiągnął, na przykład to czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy w półmaratonie, powoduje tylko szacunek i trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że wreszcie w Paryżu ukończy bieg i zostanie prawdziwym olimpijczykiem, który dobiegł do mety. Tak powoli, zbliżając się do końca naszej rozmowy, zajmujesz się na co dzień treningiem amatorów. W ogóle jak do tego doszło, że postanowiłeś właśnie tym się zajmować i jakie masz przemyślenia, doświadczenia już po kilku latach pracy z zawodnikami?
Na pewno na początku tej mojej pracy, nazwijmy to nawet tak, popełniałem dużo błędów, bo próbowałem przenieść ten trening mój wyczynowy niemalże jeden do jednego do treningu amatorskiego, oczywiście z odpowiednią, powiedzmy tam, korektą na prędkościach, na intensywnościach. I tutaj to się tam, i tu się troszeczkę jakby stwierdziłem, że to są błędy, tak? Bo zawodnik amator potrzebuje zupełnie innego treningu, dużo lżejszego, na dużo niższych intensywnościach, przede wszystkim objętościach. Trening amatora, powiedzmy, czy ten sam cały trening spowodował, że nauczył mnie, powiedzmy, innego spojrzenia na właśnie na trening. I w swojej karierze, nie wiem, przerzuciłem, myślę, że przetrenowałem gdzieś około 100-120 osób. Chyba najlepszy chyba wynik osiągnął Rafał Gniła, 2 godziny 30 minut. I myślę, że on tam jeszcze mógł troszeczkę szybciej pobiec. A największe takie progresy od 5-45 minut na 5 godzin 45 minut w maratonie do 3 godzin w maratonie, czyli praktycznie prawie, że o ponad 2,5 godziny lepiej. Ten trening amatorski na pewno też musi być dostosowany do wieku danego zawodnika. Im starszy zawodnik, ten trening powinien być lżejszy, ponieważ ich regeneracja jest mocno, mocno opóźniona, spowolniona i na przykład mam takich trzech zawodników, jeden ma 35 lat, drugi ma 45, a trzeci 55. Są mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o wyniki, a trenują zupełnie inaczej. Także wbrew pozorom ten trening amatorski nie jest taki prosty. Też mam takich zawodników, którzy trenują ze mną po 8-10 lat i się poprawiają. I tutaj też muszę się mocno kreatywnie podejść do tego treningu, bo ten trening już w samej istocie musi się zmieniać, żeby nie był taki monotonny. Także będąc trenerem amatorów, cały czas się uczę, cały czas poznaję jakby nowe możliwości. I a co najważniejsze, sprawia mi to dużą radość, dużą satysfakcję. Teraz ze swoją grupą jedziemy na półmaraton do Warszawy 27 marca. Będziemy tam wspólnie startować. Obecnie też prowadzę taki duży projekt Aktywuj się w maratonie Gdańskiego Ośrodka Sportu, gdzie przychodzi na trening około 70-80 osób. Także naprawdę się spełniam. Lubię dużo ludziom pomagać i dużą radość mi spełnia. Dla mnie dużą radość jest to, że jak się ci zawodnicy po prostu poprawiają.
Też ja teraz sobie tak próbuję przypomnieć, bo jak często, jak ja mieszkałem w 2020 roku w Gdańsku i pamiętam, że jak biegałem właśnie wzdłuż morza, to często właśnie były takie grupki i pewnie właśnie mogliśmy się tam minąć. A jeszcze tak powoli, jeszcze takie pytanie, które lubię zadać szczególnie trenerom. Jakie największe błędy widzisz wśród swoich zawodników, wśród osób takich, wiesz, ambitnie podchodzących do biegania? Jakie takie najczęstsze błędy oni popełniają?
Chyba brak cierpliwości, czyli chcą za szybko i za dużo i już. Bo generalnie osoby, które się decydują na pracę z trenerem, to sporo tych osób oczekuje szybkich rezultatów, tak? I to można osiągnąć, bo zawsze można taki trening skomponować, żeby te efekty były szybkie, ale to wtedy są te krótkie, to powiedzmy jest jeden sezon i dany zawodnik osiąga ten cel i później gaśnie. Także taka cierpliwość chyba jest jedną z taką, powiedzmy, cechą, która, czy brak tej cierpliwości raczej. Drugą sprawą jest taka, powiedzmy, nadgorliwość. Miałem też takiego zawodnika, który próbował robić trening od A do Z, tak? I czasami jak nie zrobił treningu w czwartek, a miał trening w czwartek i w piątek, to w piątek robił ten trening czwartkowy i piątkowy, tak? I dopiero później próbujesz mu wytłumaczyć, że to tak nie powinno być. Ja najlepiej lubię takich zawodników, którzy przychodzą do mnie i od samego startu ze mną trenują, bo wtedy nie muszę ich przekonywać do swoich koncepcji, bo najtrudniej jest z takimi zawodnikami, którzy już mają jakieś doświadczenie z innymi trenerami, czy gdzieś tam są oczytani i musisz ich przekonywać, że ta opcja, czy ta koncepcja mojego treningu jest jakby skuteczna. I dopiero po 2-3 miesiącach, gdzie wystartują, to widzą, że trenują znacznie, znacznie mniej. Mniej się czują zmęczeni na treningach i mniej ich bolą mięśnie, a biegają szybciej i mają lepsze rezultaty na zawodach. Także tacy zawodnicy właśnie bez przeszłości takiej trenerskiej z innymi trenerami są, powiedzmy, zawodnikami, którzy ich się po prostu łatwiej prowadzi, o tak powiem. Niewątpliwie teraz w tej pandemii, już na sam koniec powiem, że też zauważyłem jedną taką rzecz, że generalnie bieganie w Polsce już jest dużo, dużo mniej tych osób biega niż to było 2 czy 3 lata temu, czy nawet 5 tym bardziej. Ale z drugiej strony biega więcej osób innych, którzy w ogóle zaczynają biegać, tak? Czyli ci, co biegali dla samych startów, a przez te 2 czy 3 lata ostatnie tych startów było niewiele, czyli oni generalnie już nie trenują, bo nie mają motywacji, a jest jakby inna fala osób, inna grupa osób, którzy w ogóle nagle zaczynają chcieć coś zrobić i zaczynają trenować i zaczynają w ogóle szukać jakiejś właśnie możliwości treningu biegowego. I takie też do mnie osoby trafiają, które właśnie chcą się nauczyć poprawnie technicznie biegać. Ostatnio miałem takich kilka treningów z takimi nowymi osobami, którzy stwierdzili, że jeżeli ktoś chce zrobić, to chcą zrobić od samego startu dobrze i najpierw chcą się nauczyć poprawnie biegać i potrzebują pomocy właśnie specjalisty czy profesjonalisty. I właśnie takich osób teraz jest trochę więcej niż tych takich właśnie, którzy trenowali dla samych startów. Tak powiem.
Ale powiem Ci a propos tego właściwego robienia tych rzeczy, jako że troszeczkę bardziej wsiąkłem też w trening siłowy, to teraz jak chodzę na siłownię tutaj u siebie w Maladze, akurat mam pod domem, i jak patrzę na to, jak niektóre osoby robią przysiady, wyciskanie czy cokolwiek innego, to naprawdę mam ochotę im zwrócić uwagę, i to nawet nie ze złośliwości, tylko po prostu z życzliwości, ale jako że nie wiem, jak po hiszpańsku to im powiedzieć, to przemilczam ten temat. Także myślę, że coś w tym jest. Czy masz może w ogóle jakieś takie pytanie albo temat, którego nie poruszyłem, a myślisz, że warto jeszcze byłoby na koniec o tym opowiedzieć w ogóle?
Do słuchaczy warto by było powiedzieć, żeby przed przygodą z bieganiem, czy już w trakcie, te osoby, które są, żeby nie zapomnieli o badaniach, tak? O badaniach i o własnym zdrowiu. I ja zawsze mówię, że jak ktoś ma kontuzję, czy problem z kolanem, ze ścięgnem Achillesa, czy rwą kulszową, no to z tym sobie można poradzić. Ale jeżeli ktoś ma jakiś problem z mięśniem sercowym, to już jest gorzej. I zawsze ci moi zawodnicy, którzy podpisują ze mną kontrakt, to w ciągu miesiąca muszą się przebadać i zrobić takie klasyczne badanie USG serca i EKG. Także tutaj mogę jakby zaapelować, już kończąc naszą rozmowę, żeby nie zapominać o takich właśnie podstawowych badaniach właśnie USG, EKG serca i morfologii co jakiś czas. Mówię o morfologii, takich klasycznych badaniach krwi. I to trzeba pilnować, ale jeżeli ten mięsień sercowy, z reguły jest wszystko w porządku w takich sytuacjach, w takich badaniach, ale lepiej być spokojnym i warto właśnie się badać, o tak powiem.
Zdecydowanie te badania, myślę, że badania krwi też są tematem, który chyba jakoś tak czasami się przemilcza, a potem wychodzi na przykład, że nasza hemoglobina jest bliska zero i dziwimy się, dlaczego dobrze nam się nie biega. Radek, to była dla mnie naprawdę fantastyczna godzina. Muszę też przyznać, że to jest najpóźniej nagrywana rozmowa w podcaście, bo mamy 23.07. Ja zazwyczaj o takiej porze to już śpię. Także, ale dzisiaj naprawdę bardzo się cieszę, że jeszcze nie śpię, bo fantastycznie mi się z tobą rozmawiało. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że może we wrześniu, gdy wrócę do Gdańska, spotkamy się gdzieś na ścieżkach biegowych. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Moim gościem był dzisiaj Radosław Dudycz.
Dziękuję również.
Bardzo miło mi, że dotrwałaś do tego momentu. To znaczy, że naprawdę podobał Ci się ten odcinek, albo po prostu ustawiłaś to sobie jako podcast do biegania i nawet nie miałeś nic innego do słuchania. Proszę, udostępnij ten podcast na Instagramie, na Facebooku, daj komentarz na YouTubie lub, to też bardzo mi pomaga, oceń ten podcast na Spotify'u. Mam już ponad 100 ocen, to jest naprawdę świetny wynik i bardzo Ci za to dziękuję. A mi nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejny piątek.